Dzień dobry. Z jednego z naszych poprzednich spotkań, które poświęciłem mięśniom, wiemy już, że nasz organizm używa małych napięć elektrycznych, żebyśmy mogli na przykład się poruszać. Są jednak zwierzęta, które z napięcia potrafią zrobić znacznie większy pożytek. Dziś omówimy sobie takie przypadki. Czy węgorz elektryczny faktycznie może zabić człowieka? I jak różne zwierzaki wykorzystują prąd? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak zapraszam na kolejny odcinek programu W Drewniakach przez naukę. Zdolność zwierząt do wywoływania napięcia elektrycznego zauważyli już starożytni Grecy i korzystali z węgorzy elektrycznych przy leczeniu. Jednak na poważnie wzięto to zjawisko pod lupę w XVIII wieku. W kolejnym wieku dokładnie przyjrzał się mu sam Darwin w swoim dziele o powstawaniu gatunków, a przez kolejne dekady nasza wiedza w tej kwestii poszerzała się konsekwentnie. Co w takim razie wiemy o organach elektrycznych u ryb? Wiemy, że w większości przypadków są one umieszczone po bokach, wzdłuż ciała, choć zdarzają się też gatunki, które elektrocyty, czyli właśnie te organy elektryczne, mają rozmieszczone na całej powierzchni ciała. No ale okej, bo trzeba sobie wreszcie zadać to pytanie. Po co im to? Na szybko przychodzi do głowy, że do obrony przed większymi drapieżnikami i jest to prawda, chociaż nie cała, bo na przykład węgorz elektryczny, grasujący w Ameryce Południowej, głównie w dorzeczach Amazonki i Orinoco, używa wyładowań elektrycznych do ogłuszania albo wręcz zabijania swoich ofiar. Generalnie nie polecam spotkania z tym węgorzem. Czemu? Bo możemy go nie przeżyć. Generalnie jest prosta zasada. Im taki węgorz większy, tym więcej może zgromadzić na swoim ciele elektrocytów. Te stwory z Ameryki Południowej potrafią osiągać ponad 2 metry przy wadze jakichś 23 kg. Zazwyczaj węgorz nie uderza całym swoim potencjałem, jednak jeśli przeciwnik jest bardzo duży, to pan węgorz może nas poczęstować napięciem dochodzącym do 860 V, czyli czterokrotnie większym niż to w gniazdku. Poza tym przypominam, że do takiego spotkania dochodzi najczęściej w wodzie, więc jeśli nawet po takim porażeniu nie wysiądzie nam serducho albo układ oddechowy, to w wyniku szoku i utraty przytomności najpewniej utoniemy. To też serdecznie odradzam kąpiele w dorzeczach Amazonki i Orinoco. Jeśli jednak ktoś uważa, że węgorz elektryczny jest przerażający, to nie mam najlepszych wiadomości, bowiem za pan brat z wykorzystaniem prądu są również szerszenie. Na szczęście nie te nasze, a szerszenie wschodnie. Na szczęście jednak nie strzelają prądem. Jeszcze, ale wykorzystują go w bardzo ciekawy sposób. Warto jednak zacząć od tego, że w odróżnieniu od ryb, szerszenie wschodnie nie wytwarzają prądu same z siebie, a produkują go z energii słonecznej. Kiedy tylko słońce świeci odpowiednio mocno, to szerszenie wschodnie robią się bardzo aktywne. Ciemnymi paskami na swoim korpusie łapią promienie, a w tych żółtych dochodzi do zamiany energii słonecznej na prąd. To już jest niesamowite, ale te szerszenie są jeszcze mądrzejsze. Otóż nie tylko używają energii elektrycznej, żeby przyspieszyć przemianę materii, ale jeszcze potrafią tym prądem zarządzać w zależności od potrzeby. Kiedy jest upał, to przemiana energii pozwala im się schładzać, natomiast kiedy robi się zimno, to te wschodnie latające mądrale potrafią cofnąć proces i energię elektryczną znowu zamienić w ciepło. To fascynujące i przerażające zarazem. Ja nie chcę straszyć, ale to może być tylko kwestia czasu, jak zaczną strzelać piorunami. Omówiliśmy już sobie węgorze elektryczne i szerszenie wschodnie, to czas najwyższy przejść do zwierząt, które nie wzbudzają przerażenia. Zacznijmy od sympatycznego dziobaka. No bo kto nie lubi dziobaków? Może poza ich ofiarami, które ten jest w stanie upolować również dzięki umiejętności władania prądem. I nie to, że potencjalne ofiary się nie starają, bo w obawie o życie często zakopują się w dnie, ale z dziobakiem nie takie numery. Na swoim dziobie ma 40 tysięcy ułożonych w rzędach elektroreceptorów, które nie tylko pozwalają mu dokładnie namierzyć, gdzie czai się coś pysznego, ale też bezbłędnie sygnalizują, czy obiekt jest żywy, czy martwy. Na koniec jeszcze jedno zwierzę, zdecydowanie najmniej popularne z omawianych w dzisiejszym odcinku i przy okazji najbrzydsze, bo proszę sobie wyobrazić taką zwykłą rybę z doczepionym pod jamą ustną długopisem albo taką długą rurką. Tak właśnie wygląda trombonos, a konkretnie mówić będziemy o mruku Petersa, na którego można by pomyśleć, że natura szczególnie mocno się uwzięła, bo nie dość, że wygląda koszmarnie, to jeszcze ma fatalny wzrok. Jednak ta afrykańska rybka ma też sporo plusów. Przede wszystkim jest strasznie mądra. Szybko się uczy, potrafi abstrakcyjnie myśleć, a jak jej się nudzi, to bawi się pęcherzykami powietrza. Jak na rybę, to prawie geniusz. Nie ma się w sumie co dziwić, że w takim razie umie też wykorzystywać prąd, żeby nadrabiać swoje wady. Narządy umieszczone w tej ohydnej trąbie trąbce pozwalają nie tylko ocenić, czy coś smacznego zakopało się w dnie i czy jest to obiekt żywy, ale dzięki impulsom elektrycznym potrafi dość dobrze oszacować kształt i rozmiar obiektu. Koniec końców, natura okazała się więc całkiem w porządku. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.